Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Bohater dzisiejszej Ewangelii, jakiś mężczyzna przychodzi do Jezusa i skarży się, że jego brat nie chce się podzielić z nim spadkiem. A więc dochodzi do jakiegoś rodzaju nieuczciwości między braćmi. Pewnie inaczej się umawiali, a wyszło zupełnie inaczej. I to jest niestety bardzo konkretne zło spowodowane oszustwem, kłamstwem, tym, że bracia nie potraktowali siebie uczciwie. Jezus wprost nie udziela odpowiedzi temu człowiekowi, co ma uczynić, jak ma rozwiązać ten problem, ale mówi, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. A więc spojrzenie Jezusa jest szersze niż tylko krótka odpowiedź, tak, brat powinien oddać ci należną część spadku. On wskazuje na korzeń zła, który był między braćmi, w tym przypadku chciwość. Tego rodzaju sytuacje, jaka tu została opisana w Ewangelii, myślę, są nam bardzo dobrze znane i rzeczywiście korzeniem wielu nieporozumień, rozłamów, czy nawet krzywd i cierpień, jakie są między ludźmi, bardzo często niestety jest kłamstwo, oszustwo. Nie bez powodu dzisiaj w drugim czytaniu usłyszeliśmy: nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. A więc nie godzi się, żeby człowiek, który nazywa siebie chrześcijaninem, okłamywał drugiego, oszukiwał, postępował tak, jak czyni sam szatan, bo nie bez powodu Jezus nazywa szatana ojcem kłamstwa. A ileż tego kłamstwa między nami? Ileż niepotrzebnego zła, cierpienia? Kilka sytuacji, które wydarzyły się dosłownie w ostatnich dniach, a które pośrednio też były moim udziałem jako kapłana, który wsłuchiwał się w tę historię. Pierwsza to był przykład syna oszukanego przez ojca w ważnej sprawie biznesowej. I na dodatek ojciec, żeby zachować twarz przed rodziną, oczernił go przed wszystkimi. To właśnie jego uczynił złodziejem w oczach bliskich i naraził nie tylko na potężne straty finansowe, ale także na utratę dobrego imienia. Inny przykład. Pewien mężczyzna został w firmie pokrzywdzony kłamstwami swojego kolegi, współpracownika, który był zazdrosny o jego pozycję. Na skutek jego kłamstw stracił pracę. Inny przykład. Pewna rodzina, która kupiła mieszkanie, umówiła się z pewną firmą na wykończenie tego mieszkania, na remont. Firma oczywiście oszukała w kwestii czasu, terminu, pieniędzy. Policzyli w sumie 6 razy tyle, na ile się umówili i tak tę robotę zrobili nie tak, jak powinni. Oszukiwali i na materiałach, i na robociźnie. To wszystko spowodowało, że nie mogli wprowadzić się do tego mieszkania w tym terminie, co chcieli, tylko znacznie, znacznie później. Procesy sądowe ciągną się aż do dzisiaj. A więc znowu niepotrzebne cierpienia i napięcia z powodu kogoś, kto jest nieuczciwy. Inny przykład, tym razem kobiety, która sama siebie oszukiwała, która teraz skarży się na swojego męża, który ją wszystkim oszukuje, który jest zły, który jest alkoholikiem, który nie chce pracować, ale mówi, że no, widzę, że wina też jest po mojej stronie, bo sama siebie oszukiwałam, że tak bardzo chciałam mieć męża, że przymykałam oczy na wszystko, co działo się złego w jego życiu. Wmawiałam sobie, że on jest inny, że się kiedyś zmieni. Wierzyłam w jego każde słowo. No właśnie. Ale to są przykłady, które dotykają naszego życia osobistego. O wiele gorsze są te, które kosztują ludzkie życie. I tak na przykład codziennie na świecie giną setki tysięcy ludzi z powodu kłamstwa. Większość mieszkańców Rosji i Białorusi jest przekonanych, że wojna, która obecnie toczy się na Ukrainie, jest wojną słuszną. Oni wierzą w to, co mówią ich przywódcy. Codziennie na świecie mordowanych jest dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki, nienarodzonych dzieci. Bo wielu ludzi uwierzyło kłamstwu, że nienarodzony człowiek nie jest człowiekiem i nie obejmuje go ochrona prawna przed zabiciem. Wielu ludzi ulega kłamstwu, że nie obowiązują już Boże przykazania, że można bez konsekwencji łamać Boże przykazania. I tutaj już nie tylko jest zabijanie własnego ciała, ale także własnej duszy. Wielu ludzi odrzuca dzisiaj wiarę Boga, Kościoła też z tego powodu, bo ulegają różnego rodzaju kłamstwom na temat religii, wiary, Kościoła, Boga i odrzucają to wszystko, całą przestrzeń wiary, praktyk religijnych i w ten sposób gubią swoje własne dusze. O konsekwencjach kłamstwa można by mówić dużo, bardzo dużo. Ale to wszystko, co powiedziałem, można by sprowadzić do jednego zdania, że za każdym kłamstwem, także tym, które my wypowiadamy, którym się nieraz posługiwaliśmy, stoi zły duch, szatan. Jak już wspomniałem, Jezus go nazywa ojcem kłamstwa. I on posługuje się tym kłamstwem, żeby zadawać ludziom cierpienie, znęcać się nad nimi, żeby zabijać ich ciała i zabijać ich duszę. Diabeł nie tylko, że sam posługuje się kłamstwem, ale też posługuje się ludźmi, którzy kłamią. On wprost ciągnie do ludzi, którzy nie mają jakiegoś rodzaju pogardy do kłamstwa. On wie, że może się nimi posługiwać i przez nich szkodzić innym ludziom, szkodzić Bogu, szkodzić Kościołowi. Możemy zadać sobie pytanie, skąd w ludziach skłonność do tego, aby kłamać, skoro wyczuwamy intuicyjnie, że to jest coś złego. I tutaj właśnie dochodzimy do tego problemu, co jest korzeniem różnego rodzaju grzechów. W przypadku kłamstwa są to trzy sprawy. Jest to chciwość, to jest tchórzostwo i pycha. Często kłamiemy, aby osiągnąć jakiś cel, na przykład bogactwo lub władzę. Często kłamiemy, bo unikamy odpowiedzialności za swoje błędy. Chcemy uniknąć odpowiedzialności za swoje błędy. Często kłamiemy, bo wolimy się przedstawiać w lepszym świetle niż to wynika z faktów. A więc chciwość, tchórzliwość i pycha. Diabeł wykorzystuje nasze słabości, abyśmy budowali swoje życie na kłamstwie, nie na prawdzie. Ale wtedy niestety będziemy cierpieć i zadawać cierpienie innym ludziom. Ale jeszcze warto na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, jak można by podzielić ludzi ze względu na skłonność do kłamania? I pierwsza grupa to ci, którzy notorycznie kłamią, którzy niemalże całe swoje życie zbudowali i budują na kłamstwie. Druga grupa to ci, którzy unikają kłamania, ale też nie potrafią odróżniać prawdy od kłamstwa, sami powtarzają kłamstwa, ulegają kłamstwu i w ostateczności umacniają kłamstwo na świecie. I w końcu trzecia grupa to tacy, którzy żyją w prawdzie, nie poddają się kłamstwu, i świetnie demaskują kłamstwa. Ludzie z pierwszej grupy cierpią, kłamią i cierpią. Cierpią, bo szatan posługując się nimi, owszem, daje im jakieś korzyści związane z tym grzechem, ale równocześnie sam zadaje im cierpienie. I to cierpienie często przychodzi ze strony ludzi, którzy przestają im ufać i mówią, o, ten człowiek to jest kłamca, z tym to lepiej nie mieć nic do czynienia. A więc w jakimś sensie też już tu na ziemi przekonują się, że to nie była właściwa droga. a ich cierpienie powiększa fakt, że oni kłamią, żeby coś zyskać, ale żeby to utrzymać, muszą posługiwać się kolejnymi kłamstwami i wpadają w spiralę kłamstw. I to cierpienie na ziemi to nie będzie kresem tego cierpienia, ono przeniesie się na wieczność, będzie trwało wiecznie. Ludzie z drugiej grupy, czyli ci, którzy unikają kłamania, ale jednak nie starają się odróżniać prawdy od kłamstwa, to są ci, którzy właściwie cierpią na własne życzenie. Bo nie wkładając wysiłku w odróżnienie prawdy od kłamstwa, sami się oszukują albo wręcz nawet chcą być oszukiwani. Z reguły wybierają taką wersję prawdy czy kłamstwa, która jest dla nich najbardziej wygodna, która nie zmusza ich do zmiany życia. Ale w tym wszystkim przypominają chorego, który nie chce usłyszeć prawdy na temat stanu swojego zdrowia. I wmawia sobie, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest okej. I dopiero kiedy już naprawdę ciężko zachoruje, kiedy już właściwie nie ma dla niego ratunku, otwierają mu się oczy. Jest zdziwiony. Dlaczego wcześniej tego nie widziałem? Dlaczego nie zareagowałem? Dlaczego nikt mi wcześniej nie powiedział, jak jest naprawdę? No bo nie chciałeś usłyszeć tej prawdy. I w końcu ludzie z trzeciej grupy, którzy żyją w prawdzie, walczą o prawdę, oni cierpią najbardziej, bo człowiek, który choćby raz w życiu stanął w obronie prawdy, wie, jak to smakuje, jakie to jest trudne, ile się trzeba z tego powodu nacierpieć, jaka jest siła i potęga kłamstwa. Mówi się, że prawda zawsze zwycięży. To fakt, ale to nie odbędzie się bez ofiary, którą nieraz trzeba ponieść w obronie tejże prawdy. Tym niemniej jednak jest to cierpienie zbawienne, to znaczy takie, które trwa tylko na ziemi, ale potem czeka nagroda w niebie, pokój i nagroda w niebie. I tak problem kłamstwa ciągnie się w historii ludzkości od czasów Adama i Ewy. Skutek jednak jest tylko jeden, cierpienie. Cierpienie wszystkich ludzi. I co najgorsze, człowiek otrzymał wszelkie potrzebne łaski, aby móc odróżnić prawdę od kłamstwa. Ale dał się oszukać na własne życzenie z powodu nieposłuszeństwa Bogu. A to zawsze kończy się źle. Historia pierwszych rodziców także uczy nas, że skutkiem każdego kłamstwa jest oddalanie się od Boga. I za każdym razem, kiedy my sami oddalaliśmy się od Pana Boga, albo nawet gdyby spojrzeć na ludzi, którzy są bardzo daleko od Pana Boga, to można powiedzieć, że w znacznym procencie przyczyniło się do tego jakieś kłamstwo, któremu ulegli. Człowiek, który żyje w prawdzie, nigdy nie oddali się od Pana Boga. Człowiek, który wpada w sidła kłamstwa, daje się manipulować. Jest ślepy. Jest zaślepiony przede wszystkim własną pychą. Bez przekonany, że to on wie najlepiej, jak ma postępować. A sam nie potrafi rozpoznać, że to on niestety jest ślepy. Samemu człowiek z kłamstwa nie wyjdzie. Szczególnie jeżeli zabrnie w to kłamstwo bardzo głęboko. Żeby wyzwolić się z sideł kłamstwa, potrzeba bardzo mocno zbliżyć się do Pana Jezusa. Tylko Chrystus może nas z tego bagna wyciągnąć. Trzeba nauczyć się rozstrzygać wszystko, co dotyczy naszego życia, z Chrystusem i przed Chrystusem. Trzeba prosić Pana Boga na codziennej modlitwie. Po pierwsze, o tę łaskę, dar rozpoznawania, co jest dobre, co jest złe. Dary Ducha Świętego, które pomagają nam właściwie poruszać się we współczesnym świecie, który tonie w kłamstwie. Jeszcze nigdy w historii świata nie było tyle kłamstwa, ile jest go dzisiaj. Między innymi z powodu mass mediów, które bardzo mocno przyczyniają się do rozpowszechniania kłamstw. A i też ludzie nie są tak krytyczni jak kiedyś i właściwie to są w stanie przyjąć dosłownie każde kłamstwo. A więc trzeba także Pana Boga prosić o taką pomoc, aby pomógł nam poruszać się we współczesnym świecie. Trzeba też prosić Pana Boga o to, aby Jego wola wypełniała się w naszym życiu, nie nasza wola. Bo jeżeli będziemy się trzymać Bożej woli, to nie zbłądzimy. Bo nie bez powodu Jezus powie o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc jak idziemy drogą, którą wyznacza Jezus Chrystus, to możemy być także pewni, że będziemy szli drogą prawdy. A jeżeli to sami będziemy sobie stanowić, co wolno, co nie wolno, co jest dobre, co jest złe, no to najpewniej bardzo szybko wpadniemy w jakieś kłamstwo. Dalej zbliżyć się do Pana Jezusa, to znaczy wszystko, co dzieje się w moim życiu, prześwietlać Ewangelią. A więc konfrontować z Ewangelią. starać się zadawać sobie pytanie, czy to, co chcę zrobić, co się dzieje w moim życiu, jest zgodne ze słowami Pana Jezusa? Co na ten temat mówi Ewangelia? Co na ten temat mówi Dekalog? Jeżeli chociaż zadamy sobie takie pytania, to już duża szansa, że rozpoznamy, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Warto też wiedzieć, że aby trzymać się prawdy, trzeba umieć panować także nad sobą, nad swoimi urazami, ambicjami, bo to właśnie one hodują w nas egoizm. A egoista to jest inne określenie człowieka pysznego i bardzo szybko wpada w sidła demonów kłamstwa. Trzeba się modlić o pokorę. Pokora zawsze otwiera oczy na prawdę. Człowiek pokorny wie, kim jest. Wie, kim jest Bóg, wie, kim jest drugi człowiek. Zna prawdę na te tematy, bo jest blisko Boga, bo ufa Bogu. Nie daje się manipulować kłamstwem. Szatan ma władzę tylko nad tymi, którzy są pyszni i którzy nie ufają Bogu. I dlatego będzie ich wyniszczał kolejnymi kłamstwami na temat świata, Boga, Kościoła i innych ludzi, na temat także siebie samych. A kiedy człowiek ufa Panu Bogu, to wtedy ta Boża łaska czyni go niezwykle mocnym i odpornym na wszelkiego rodzaju kłamstwa. Moc szatana jest silna tylko nad tymi ludźmi, którzy dobrowolnie wybierają ciemność, którzy nie ufają Panu Bogu, którzy ufają tylko sobie samym. Takich ludzi można bezkarnie oszukiwać. Jezus obiecuje, że da wszystkie potrzebne łaski każdemu człowiekowi, aby mógł rozpoznawać prawdę od kłamstwa, żeby mógł bezpiecznie poruszać się po świecie, między ludźmi, bez obawy, że zostaną zwiedzeni przez kłamstwo albo że zostaną zranieni przez kłamstwa. Ale trzeba o to Pana Boga prosić. Najpierw przez modlitwę, drugie trwając w bliskości Niego samego przez sakramenty, szczególnie sakramenty Eucharystii i pokut. Dlaczego sakrament Eucharystii? Ponieważ właśnie w czasie mszy świętej przyjmujemy Komunię Świętą, czyli samego Jezusa Chrystusa. A jak już powiedziałem, Jezus mówi o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. A więc przyjmując Chrystusa, przyjmujemy osobową prawdę. I On nas przeprowadza przez życie, jeżeli jesteśmy tylko świadomi Jego obecności w nas. Daje nam siebie samego. I także przez Eucharystię, w czasie Eucharystii wsłuchujemy się w Słowo Boże. Czytania, Ewangelii, homilia. To są słowa Boga skierowane do każdego z nas, które mają oświetlać nasze życie. Mówić mądrość Bożą, jedyną, której można zaufać. Owszem, można w niej się wsłuchiwać, albo też można wpuszczać jednym uchem i drugim wypuszczać. No ale wtedy człowiek sam sobie robi krzywdę. Warto wsłuchać się w to, co mówi Pan Bóg, bo to jest jedyne słowo we współczesnym świecie, co do którego możemy być pewni, że nas nie oszuka, że chce naszego dobra. I w końcu też sakrament pokuty, ponieważ właśnie tam po pierwsze stajemy w prawdzie, jeżeli to jest szczera spowiedź, stajemy w prawdzie wobec samych siebie, potrafimy nazwać wszystkie swoje mroczne strony po imieniu, zobaczyć, jacy jesteśmy naprawdę, ale także obecność kapłana pomaga nam obiektywizować nasze życie, że właśnie od niego mamy szansę usłyszeć prawdę o sobie samych. Czasami jest to ta gorzka prawda, którą być może nieprzyjemnie jest usłyszeć, ale jest to prawda, która uzdrawia, czyni nas silniejszymi, zdolnymi do tego, żeby się poprawić, naprawić, nawrócić. No chyba, że będziemy tego unikać, będziemy się otaczali ludźmi, którzy będą nam sprzedawać słodkie kłamstewka. No to jest przyjemne, miłe, ale to donikąd nie prowadzi. Właściwie prowadzi tylko w jedno miejsce, w bagno kłamstwa i w coraz większe upadki. A więc trzeba się trzymać i blisko Eucharystii, i blisko konfesjonału. Te dwie przestrzenie umożliwiają nam trwać w prawdzie. I na zakończenie. Bardzo często słyszy się, niektórzy ludzie mówią albo próbują się usprawiedliwiać, że są pewnego rodzaju kłamstwa, które są dopuszczalne. Oni właśnie mówią, że to jest tak zwane kłamstwo usprawiedliwione. Albo że są takie sytuacje w życiu, kiedy po prostu dla dobra drugiego człowieka nie można powiedzieć mu prawdy. Trzeba go oszukać. I jak to jest? Czy to rzeczywiście jest dobre, czy to jest złe? I podają różne przykłady na takie sytuacje. Na przykład ktoś umiera i no, nie mówi się mu prawdy na temat stanu jego zdrowia i tak dalej. Kiedyś zadano to samo pytanie jednemu ze świętych, zresztą wielu świętym zadawano to pytanie i odpowiedzi za każdym razem były te same, że żadna sytuacja w życiu człowieka nie usprawiedliwia kłamstwa. Co więcej, nawet jeden z nich powiedział, że gdyby od kłamstwa zależało ocalenie ludzkiego życia, to i tak nie wolno skłamać. Że przecież to nie jest ostateczne, jedyne wyjście. Są inne wyjścia, którym błogosławi Bóg. A więc albo zmienić temat, albo milczeć. Ale nigdy, nigdy nie wolno kłamać. Z kłamstwa nigdy nie wyjdzie nic dobrego. Kłamstwu i kłamiącemu nigdy Bóg błogosławić nie będzie i nie ma usprawiedliwienia dla żadnego kłamstwa. Myślę, że każdy z nas w sercu to czuje i niejednokrotnie przekonał się w swoim życiu. O taką łaskę, o takie światło dla naszej duszy, dla naszego życia prośmy pokornie Pana Jezusa w tej Eucharystii, abyśmy zawsze trwali w prawdzie blisko Chrystusa. Amen.